Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus, opierając się na Ewangelii Mateusza. Przechodzimy dzisiaj do 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. I przywołał Jezus swoich 12 uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie. I dalej mamy listę imion 12 apostołów w wierszach 2, 3 i 4. I dalej w 5 wierszu czytamy, że tych 12 Jezus posłał z takimi poleceniami. Nie udawajcie się w drogę do pogan i nie wchodźcie do miasta Samarytan. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Po drodze zaś głoście, Królestwo Niebios jest blisko. Uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wyganiajcie demony. Otrzymaliście to w darze i jako dar przekazujcie dalej. Nie bierzcie ze sobą złota, srebra ani miedzi. Nie zabierajcie torby, dwóch tunik, sandałów ani laski, gdyż robotnik wart jest swego wyżywienia. Do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dokładnie się dowiedzcie, kto jest w nim osobą godną. I tam zamieszkujcie do czasu swego wyjścia. Wchodząc do domu, życzcie mu pokoju. Jeśli ten dom okaże się godny, niech wasz pokój zstąpi na niego. W przeciwnym razie, niech wasz pokój powróci do was. Jeśli zaś nie zostaniecie gdzieś przyjęci, ani nie będą chcieli słuchać waszych słów, wychodząc z takiego domu lub miasta, strząśnijcie proch z waszych stóp. Zapewniam was, w dniu sądu znośniej będzie ziemi Sodomy i Gomory niż temu miastu. Czy są to polecenia, które Pan Jezus dał swoim uczniom w okresie przed ustanowieniem nowego przymierza? Czy są to polecenia, które również nas dzisiaj obowiązują? To jest bardzo, bardzo ważne, abyśmy właściwie odpowiedzieli na te pytania, ponieważ wielu ludzi sięga po ten fragment i próbuje go stosować dzisiaj podczas głoszenia Ewangelii. Ale jeśli ich uważnie posłuchacie, to zobaczycie, że ci ludzie są bardzo wybiórczy. Skupiają się na kilku wybranych wierszach, a zupełnie pomijają inne wiersze. Na przykład niektórzy ludzie mówią, Jezus powiedział w 8 wierszu, uzdrawiajcie chorych, przywracajcie do życia umarłych, wyganiajcie demony, czy więc i my nie powinniśmy tego czynić? Ale Jezus dalej mówi, nie bierzcie ze sobą złota. Tego już nie mówią, ale gdzie tylko mogą, chodzą i gromadzą złoto. Jezus mówi, darmo wzięliście, darmo dawajcie, a oni darmo nie dają. Ciągle proszą o jakieś ofiary. Jezus też mówi, nie zabierajcie torby ani dwóch tunik, a ci kaznodzieje mają pełno garniturów i innych ubrań. Dlaczego więc koncentrują się tylko na wybranym fragmencie? Ponadto w 5 wierszu Jezus mówi do uczniów, nie chodźcie do pogan, idźcie tylko do Żydów, nie chodźcie nawet do Samarytan, tylko do zagubionych owiec z domu Izraela. A więc kiedy spotykacie chrześcijan, którzy tak wybiórczo podchodzą do Pisma, wybierają jakiś wiersz i twierdzą, że to dotyczy nas dzisiaj, możecie być pewni, że coś jest nie tak. Albo bierzemy wszystko, albo odrzucamy wszystko. Jezus mówi, nie zabierajcie sandałów, ani laski, ani pieniędzy. Wiersz 9 i 10. I jeśli porównamy ten fragment z innym fragmentem opisującym słowa Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, to widzimy, że Jezus to zmienia. I to jest ważne, byśmy to zrozumieli. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, w wierszu 35, Jezus mówi do swoich uczniów podczas ostatniej wieczerzy, gdy was posłałem bez sakiewki, bez torby i sandałów, i tutaj odnosi się do tego, o czym czytamy w Mateusza 10 rozdziale, Jezus pyta, czy czegoś wam zabrakło? Odpowiedzieli, nie, niczego. Pan zatroszczył się o nasze potrzeby przez cały czas. Ale teraz, to bardzo ważny zwrot w 36 wierszu. Teraz jednak coś się teraz zmienia. Zbliżamy się do końca Starego Przymierza. Jezus miał umrzeć następnego dnia i kilka dni później Nowe Przymierze miało zostać ustanowione, gdy Duch Święty został wylany, więc Jezus mówi, ale teraz, jeśli ktoś ma sakiewkę, niech ją weźmie. Jeśli masz torbę, zabierz ją. I nie tylko to, ale dalej mamy niezwykłe słowa. Kto nie ma miecza, niech sprzeda płaszcz, a kupi miecz. Co to znaczy? To oznacza, bądź gotowy, by się bronić, gdy jesteś atakowany. Gdy uczniowie w wierszu 38 pokazali dwa miecze, Jezus powiedział, to wystarczy. Macie dwa miecze i to wystarczy. Kiedy udamy się do ogrodu Getsemane i rzymscy żołnierze będą walczyć przeciwko wam, jeśli podniesiesz rękę, obetną ci rękę, ale gdy podniesiesz miecz, to miecz ochroni twoją twarz i twoją rękę. Inaczej rozetną ci twarz. I to Jezus powiedział jako zasadę obowiązującą w tym nowym przymierzu, że możemy się bronić, jeśli jesteśmy atakowani. Kiedy Piotr wyjął miecz i zaatakował człowieka, który znajdował się z Rzymianami i odciął jego ucho, wtedy Jezus powiedział, odłóż miecz, bo kto walczy mieczem, ginie od miecza. Ale Piotr mógł zwrócić się do Jezusa i powiedzieć, Panie, przecież Ty kazałeś nam zabrać miecze. Tak, Jezus odpowiedziałby, ale ja nie kazałem Ci brać miecza, by atakować ludzi. Mówiłem, żebyście wzięli miecze, by się bronić, gdy ktoś was zaatakuje. Jako chrześcijanie nie jesteśmy wzywani do tego, by atakować kogoś, ale wolno nam się bronić, gdy jesteśmy atakowani. Wielu chrześcijan tego nie rozumie. Biorą wiersz z Mateusza 5 rozdziału, gdzie czytamy, nie sprzeciwiajcie się złu, wiersz 39. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy. I oni nie porównują tego fragmentu Pisma z tym fragmentem z Łukasza 22 rozdziału, gdzie Jezus mówi, jeśli nie masz miecza, sprzedaj szatę i kup miecz. Musimy połączyć ze sobą te dwa fragmenty, aby zrozumieć, co Jezus mówi do nas. My nie mamy atakować ludzi, ani pozywać ludzi do sądu, ale jeśli ludzie nas atakują, to możemy się bronić. Jeśli ludzie pozywają nas do sądu, to idziemy do sądu, by tam się bronić. Ale nie pragniemy niczego złego dla innych. A więc widzimy, że Jezus modyfikuje te instrukcje, które przekazał swoim uczniom w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ponieważ to dotyczyło tylko tego okresu, gdy oni szli do narodu izraelskiego. Teraz, kiedy jest ustanowione nowe przymierze, posyła uczniów na cały świat, do wielu narodów niechrześcijańskich. I oni nie mają już głosić tego, co tutaj głosili w Mateusza 10 rozdziale, że Królestwo Niebios jest blisko. W 7 wierszu Jezus nakazuje uczniom, by głosili, że Królestwo Niebios jest blisko. Ale to nie jest poselstwo, które my głosimy. My głosimy, że Królestwo Niebios już nadeszło w dniu wylania Ducha Świętego. My już teraz możemy mieć niebiańskie życie. Chrystus zmartwychwstał i On teraz może nas w duchu przenieść do niebiańskich okręgów. I to jest wielka różnica. Dlatego nie sięgajcie po Ewangelię Mateusza, 10 rozdział, aby tam znaleźć nakaz głoszenia Ewangelii na dzisiaj. To nie dotyczy Kościoła dzisiaj, ale było skierowane do uczniów w tamtym konkretnym okresie. Tak jak inne rzeczy, które Jezus mówił, będąc na ziemi. Na przykład do trędowatych mówił, by poszli i pokazali się kapłanowi. I faryzeuszom powiedział, żeby płacili dziesięcinę. Ale to wszystko uległo zmianie po dniu Pięćdziesiątnicy. Musimy więc dostrzegać tę różnicę. Jest napisane. Diabeł cytował Pismo Jezusowi w ten sposób, ale Jezus mu odpowiedział, jest także napisane. I my musimy opierać się na tej zasadzie, że cała prawda Boża nie znajduje się w jednym wierszu, gdzie coś jest napisane, ale również w innych miejscach, gdzie też jest coś napisane. Musimy porównywać ze sobą te fragmenty Pisma, które zajmują się tym samym tematem, jeśli chcemy właściwie rozumieć prawdę. Ale nadal w tym fragmencie z Mateusza 10 rozdziału możemy zobaczyć pewne zasady, według których Pan chce, byśmy żyli. Wiersz 10 mówi, że robotnik jest godzien swego wyżywienia. Ta sama zasada pojawia się dalej w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł powołuje się na nią w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdziale. Mówi, że sam Pan tak postanowił, aby ci, którzy głoszą Ewangelię, by żyli z Ewangelii. I w pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, także mówi o tym, że pracownik jest godzien swojej zapłaty i że ci, którzy służą Panu, powinni być wspierani finansowo. Nie, żeby otrzymywali regularną pensję, ale mogą otrzymywać wsparcie od ludzi, którzy chcą finansować ich pracę, więc ta zasada pozostaje. Porównując więc jedne fragmenty Pisma z innymi, możemy zrozumieć całą prawdę, wszystko, czego Jezus naucza. I tutaj również musimy porównywać jeden fragment z drugim. Na przykład Jezus mówi tutaj o tym, że mieli się udać do domu, gdzie zostali przyjęci w pokoju. Jeśli ten dom okaże się godny, czytamy w 13 wierszu, w jaki sposób mamy przekonać się, że dany dom jest godzien? Ponownie musimy porównać jeden fragment Pisma z drugim. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale znajdujemy podobne instrukcje. W 6 wierszu Jezus mówi, że mieli szukać człowieka pokoju. Jeśli w jakimś domu jest kłótnia, to mówi, nie zostawajcie tam. Ale jeśli jest tam człowiek pokoju i w tym domu jest spokój, to Jezus mówi, zostańcie w tym domu i nie przenoście się z jednego domu do drugiego, ponieważ nie jest łatwo znaleźć taki dom. Będzie dobrze, jeśli choć jeden taki we wsi znajdziecie. Więc ta zasada jest aktualna również dzisiaj. Chrystus szuka domów, w których jest pokój. I odpowiedzialność za pokój w domu spoczywa na mężczyźnie, który jest głową domu. Mąż, ojciec, tego każdy mężczyzna powinien szukać w swoim domu. Pokoju, żeby nie było kłótni, walki, szemrania, narzekania. To jest odpowiedzialność każdej głowy domu. Dbać, by jego dom był domem pokoju. Tam powinni zatrzymywać się słudzy pańscy i tam przebywa sam Pan. I ludzie, którzy odrzucają Boże Słowo i lekceważą tą zasadę, czytamy w 15 wierszu Mateusza 10 rozdziału, że w dniu sądu znośniej będzie ziemi Sodomy i Gomory niż takiemu miastu. Ponieważ ci, którzy przyszli do Sodomy i Gomory, nie byli tak ważni jak słudzy Pana, którzy dzisiaj idą w Jego imieniu. Kto udał się do Sodomy i Gomory, wzywając ich do pokuty? Lot, który był kiepskim wierzącym. Dwóch aniołów musiało go ratować i Bóg ukarał te miasta. A dzisiaj Pan posyła swoje sługi z Ewangelią, i jeśli dzisiaj oni zostaną odrzuceni, to jest to wielkie przestępstwo. Przechodzimy do Mateusza 10 rozdziału i 16 wiersza. Jezus wyjaśnia swoim uczniom pewne zasady, które mają towarzyszyć ich głoszeniu. I te zasady są aktualne, chociaż Jezus zmienił pewne szczegóły dotyczące zabierania ze sobą pieniędzy czy ubrań. To jednak to, o czym tutaj w 16 wierszu czytamy, nie zostało zmienione. Posyłam was jak owce między wilki. To dotyczy chrześcijan dzisiaj. Chrześcijanie jak owce idą do świata, w którym jest pełno wilków. Owce są bezbronne. Owca jest obrazem niewinnej, bezbronnej osoby. Owce posłane są między wilki. Jaki jest tego powód? Dlaczego Bóg wysyła swoje sługi w ten sposób, aby polegali na nim? Dlaczego Izrael miał tak wielu wrogów, którzy ich otaczali w okresie Starego Testamentu? Aby nie polegali na sobie, ale polegali na Bogu. I to jest fundamentalna zasada, której się z tego uczymy. Bóg posyła nas nie jako wilki między owce, bo jeśli chrześcijanin zachowuje się jak wilk, który próbuje wyciągać od innych pieniądze i chce rządzić innymi, niektórzy kaznodzieje są bardziej podobni do lwów, nie za kazalnicą, ale w sposób, w jaki chcą rządzić innymi. Natomiast owca nie rządzi nad nikim. Jezus posyła swoich uczniów jak owce między wilki. Babilońskie chrześcijaństwo jest pełne wilków, natomiast prawdziwi chrześcijanie są jak owce. Natomiast chrześcijanin nie jest głupi jak owca, ale jest przebiegły jak wąż, jak czytamy w Mateusza 10:16. Charakter chrześcijanina jest podobny do owcy, która nie walczy z innymi, ale jednocześnie chrześcijanin jest jak wąż. Nie jest głupi i bezmyślny, natomiast jest niewinny jak gołębica. Przyjrzyjmy się tym obrazom, jakie Jezus bierze ze świata zwierząt. Jak owce między wilkami, przebiegli jak węże i niewinni jak gołębice. I Jezus mówi, uważajcie na ludzi. Tego Jezus uczy, tak mamy postępować. Musimy być ostrożni i rozważni. Łatwowierność wcale nie jest cnotą. Wąż jest niezwykle ostrożny, a wokół nas jest wielu oszustów i zwodzicieli. Krąży wiele fałszywych raportów na temat pracy w ubogich krajach w celu wyciągnięcia pieniędzy od chrześcijan z bogatszych krajów. Musimy być rozważni i ostrożni jak węże. Niektóre z tych raportów są prawdziwe, ale wiele jest fałszywych. I musimy być rozważni jak węże, aby przyjąć to, co prawdziwe, a odrzucić to, co fałszywe. Niewinni jak gołębice i ostrożni wobec ludzi. Jezus zapowiada, że ludzie będą wydawać sądom, biczować w synagogach. Nie obiecuje, że Jego uczniowie będą ochronieni przed prześladowaniami. Ale ostrzega ich na samym początku. Będziecie prześladowani. Z mojego powodu stawią was przed namiestnikami i królami na świadectwo dla nich oraz dla narodów. Zauważcie, że Jezus tutaj mówi o poganach. A więc widzimy tutaj różnicę między tym, co mówi w 5 wierszu, gdy nakazuje im omijać pogan, ale od 16 wiersza i dalej mówi o tym, co będzie miało miejsce w wieku Nowego Przymierza. Z mojego powodu stawią was przed namiestnikami i królami jako świadectwo dla narodów, a więc zapowiada, że udadzą się do pogan, idą jak owce w pośród wilków i możemy spodziewać się prześladowań. Niektórzy słudzy Boga w Starym Przymierzu byli chronieni w nadprzyrodzony sposób. Eliasz, Elizeusz, całe armie próbowały ich schwytać, ale Bóg w cudowny sposób ich chronił. Bóg też zachował Daniela, jego trzech przyjaciół i wielu innych, ale byli też tacy, których nie ochronił. Jak mówi tradycja, Izajasz został przecięty w pół. Jezus mówi o Zachariaszu, który został zabity. I w całej historii Nowego Przymierza widzimy wielu Bożych wiernych sług, którzy trwali w prawdzie i znosili ciężkie prześladowania, stawiani przed namiestników i królów, ciągani po sądach, fałszywie oskarżani. Jezus mówi, by w tych wszystkich sytuacjach się nie troszczyć, nie martwić, wiersz 19. Nie martwić się o to, co będą mówić, ani jak będą mówić, ponieważ w tym czasie Bóg da słowa, które należy powiedzieć. To nie odnosi się do stawania za kazalnicą. Wielu ludzi w błędny sposób cytuje to pismo, mówiąc, nie trzeba się przygotowywać, gdy się mówi w imieniu Pańskim. I wielu ludzi staje za kazalnicą nieprzygotowanych i marnują cenny czas wierzących. Niestety wielu jest dzisiaj takich kaznodziei. Jeśli nie przygotowałeś się porządnie, to nie powinieneś stawać za kazalnicą, by głosić Boże Słowo. A głównym przygotowaniem musi być prowadzenie życia przed Bożym obliczem, ale trzeba też dobrze zaznajomić się ze Słowem, którym chcesz się podzielić z Bożymi ludźmi. Kiedy jesteś młody, musisz spędzić wiele czasu na przygotowania i nie powołuj się na ten wiersz, wyrywając go z kontekstu, twierdząc, że gdy staniesz za kazalnicą, to będzie ci dane, co masz powiedzieć. Przekonasz się, że nic nie dostaniesz, ale wraz z duchowym wzrostem i duchową dojrzałością coraz bardziej uczysz się rozpoznawać Boży głos. Wtedy doświadczysz, że Bóg przemawia przez ciebie, gdy wstaniesz, by mówić. Ale to ma miejsce po tym, jak jesteś wierzącym 40 lat. Prawdopodobnie nie wcześniej. Ale tutaj jest mowa nawet o młodych wierzących, którzy są prześladowani, ciągani do sądów z powodu wiary i tacy nie muszą się wcześniej przygotowywać, gdyż gdy będą musieli złożyć świadectwo, Duch Święty da właściwe słowa, które będą mogli powiedzieć. O tym tu jest mowa. Wiersz 20 mówi nam, nie wy będziecie mówili, przemawiać przez was będzie duch waszego Ojca. Złe duchy potrafią kontrolować ludzi i udzielać im nadprzyrodzonej siły, a nawet przemawiać przez nich. Duch Święty także mieszka w nas, ale jest jedna wielka różnica w tym, w jaki sposób Duch Święty przemawia przez nas, w odróżnieniu od tego, jak złe duchy przemawiają przez opętanych ludzi. Kiedy zły duch opęta jakąś osobę, ta osoba traci zupełnie kontrolę nad własnym językiem. Ta osoba może chcieć nawet coś powiedzieć, ale demon przejmuje nad nią kontrolę. I dana osoba nawet nie wie, co mówi. Nie jest w stanie tego zmienić, ponieważ to ten zły duch przemawia. Dlatego mówimy o opętaniu demonicznym. Całkowite opętanie. Ale gdy Duch Święty zamieszkuje jakąś osobę, on nie zarzuca pęd, ale wypełnia osobę. I jest ogromna różnica między opętaniem a napełnieniem duchem. Demony nie napełniają ludzi, ale zniewalają ich. Natomiast Duch Święty nie zniewala, ale napełnia. To znaczy, że pozostawia im wolność. On nie będzie używał twojego języka tak jak demon. Będzie instruował twój umysł, a ty będziesz posługiwał się własnym językiem. Nawet gdy ludzie mówią innymi językami, to ludzie mówią. Nigdzie nie czytamy, że to Duch Święty mówi językami. Dzieje apostolskie, 2 rozdział i 4 wiersz mówi, że to oni, uczniowie, mówili językami, tak jak im Duch poddawał. I w taki sposób przejawia się prawdziwe mówienie językami. Wierzący mówi językami, skierowanymi zazwyczaj do Boga. Ale to wierzący rusza językiem i mówi do Boga. Ale treść tego, co mówi, jest poddawana przez Ducha Świętego. To jest zupełnie odmienne od tego, gdy osoba jest opętana przez demona. I to sam demon przemawia przez tą osobę. I oczywiście demony mogą sprawić, że ktoś będzie mówił obcymi językami. I w obu tych przypadkach mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Kiedy demon przemawia przez jakąś osobę, czy to w zrozumiałym języku, czy w obcym języku, ta osoba nie ma nad tym żadnej kontroli. Ale gdy Duch Święty poddaje słowa w obcym języku, to osoba, która wypowiada te słowa, ma nad sobą pełną kontrolę. Gdyż jak czytamy, jednym z owoców Ducha Świętego jest samokontrola. Gdy więc ktoś mówi, że nie był w stanie nad sobą panować i musiał ciągle i ciągle i ciągle mówić, to może wskazywać, że był pod wpływem demona, ponieważ demony kontrolują ludzi i ich język w ten sposób. Duch Święty natomiast poddaje słowa. Ja mówię językami od 38 lat i dobrze wiem, że to ja mówię do Boga. To ja poruszam moim językiem, a Duch Święty poddaje mi słowa, które mam wypowiadać. Na tym więc polega ta zasada, o której tutaj Jezus mówi, że to nie wy będziecie mówić, ale przemawiać przez was będzie Duch waszego Ojca. Jest wyraźna różnica między tym, w jaki sposób przemawiają demony, a w jaki sposób przemawia Duch Święty. Demon zniewala, natomiast Duch Święty poddaje słowa. a my je wypowiadamy. To jest ważna zasada, że demony nie zostawiają ludziom wolności. One całkowicie zniewalają. I to się przejawia w automatycznym pisaniu, czy też w innych nadprzyrodzonych jakichś przejawach siły. Czasami kobieta opętana demonem jest w stanie pokonać 3-4 mężczyzn. Niesamowita siła w człowieku opętanym przez demony. Natomiast gdy Duch Święty zamieszkuje osobę, on udziela mocy, ale oczekuje, że ta osoba będzie korzystała z tej mocy. Daje nam instrukcje, ale cały czas pozostawia nam wolność, by być mu posłusznymi lub też nie. To samo może mieć miejsce za kazalnicą. Duch Święty może potężnie namaścić jakąś osobę, ale nadal to właśnie ta osoba przemawia i używa własnego umysłu. Natomiast jej umysł jest odnawiany przez Ducha Świętego. To jest niezwykle ważna zasada działania Ducha Świętego i koniecznie musimy ją właściwie rozumieć. Szczególnie w tym czasie, kiedy jest tak wiele zwiedzenia i ludzie nawet nie rozumieją różnicy między byciem napełnionym Duchem Świętym a byciem zniewolonym przez demona. Dalej w wierszu 21 Jezus mówi, że nawet brat będzie wydawał brata na śmierć, a ojciec własne dziecko. Będzie konflikt w rodzinach. Jezus mówi, że będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Panie, chcę być wierny Tobie do samego końca. Jezus mówi, że nie ma wielkiej odwagi w akceptowaniu prześladowań. W wierszu 23 mówi, że jeśli będą Was prześladować w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zapewniam Was, nie zdążycie obejść miast Izraela, a Syn Człowieczy przyjdzie. A więc widzimy, że Jezus naucza, iż bez potrzeby nie ma sensu poddawać się prześladowaniom. Jeśli nie da się go uniknąć, to chwała Bogu, Bóg da łaskę, żeby je znieść. Ale jeśli możesz uniknąć prześladowań, to unikaj ich. Nie stawaj się za wszelką cenę męczennikiem albo nie szukaj jakiejś satysfakcji w cierpieniu. Gdy będą was prześladować w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. I pamiętajmy o tych prostych zasadach, w jaki sposób mamy mówić o naszym Panu, świadczyć o Nim i jak znosić prześladowania. I jak stawić czoła rzeczywistości prześladowań, gdy opowiadamy się po stronie prawdziwej wiary. Prawdziwy chrześcijanin nigdy nie będzie popularną osobą. Niech Bóg was błogosławi i będziemy kontynuować nasze rozważania.